Tu Radio RMF 24, tu popołudniowy program, a w nim bardzo ważny temat polityczny, międzynarodowy, który dzieje się właśnie dziś po południu. Otóż w Kijowie z oficjalną wizytą są szefowie dyplomacji USA i Wielkiej Brytanii. No i oczywiście zastanawiamy się, czy to jest kluczowe spotkanie z przede wszystkim z premierem Ukrainy Denisem Szmyhalem. Czy Ukraina uzyska wreszcie zgodę na wykorzystanie amerykańskiej broni dalekiego zasięgu, żeby atakować w głębi Rosji? No o to będę między innymi pytał mojego dzisiejszego gościa, a ze mną jest pan Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się panu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Proszę pana, no to najważniejsze pytanie to takie, czy sekretarz stanu Antony Blinken i David Lammy, szef brytyjskiej dyplomacji, no mają w, nie wiem, w swoich teczkach już te decyzje, że Ukraina otrzyma to długo oczekiwane wsparcie?
No nie spodziewam się, raczej myślę, że to jest taka wizyta, która ma przygotować uzasadnienie do ewentualnego podjęcia takiej decyzji. Oficjalny przekaz jest taki, że szef amerykańskiej dyplomacji i brytyjski minister spraw zagranicznych jadą do Kijowa po to, żeby się dowiedzieć, jaką strategię ma Ukraina i co chciałaby osiągnąć poprzez ewentualne wykorzystanie właśnie tych systemów dalekiego zasięgu przeciwko celom rosyjskim, celom militarnym na terytorium Rosji. I wydaje mi się, że ponieważ dosyć długo już w domenie publicznej pojawiały się te informacje i wyjaśnienia, głównie ze strony amerykańskiej, dlaczego to ograniczenie jest utrzymywane, że to nie nastąpiłoby tak szybko podczas takiej jednej wizyty. Raczej to będzie stopniowane budowanie uzasadnienia do ewentualnie właśnie zniesienia tego zakazu. Więc pojadą dyplomaci, porozmawiają, ma być przygotowane w oparciu pewnie o te spotkania, spotkanie prezydenta Zełenskiego z prezydentem Bidenem na obrzeżach gdzieś z tego posiedzenia ONZ-u, które będzie pod koniec września. I no i raczej spodziewana jest decyzja, jeżeli zostanie podjęta, to w ciągu kilku tygodni o zniesieniu tego zakazu.
I tak się zastanawiam, czy to nie jest też tak, że ta decyzja jest trochę przeciągana i być może nawet zostanie przeciągnięta do amerykańskich prezydenckich wyborów. Czy to nie jest tak, że tutaj niektórzy się może wahają, czy należy tę decyzję podjąć na chwilę przed tym, czy będzie przyszłym prezydentem Kamala Harris czy Donald Trump?
No tak, wybory mogą być oczywiście takim czynnikiem, i no ale tutaj tak, jeżeli ktoś oglądał tą debatę między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem, to widać, że Trump mocno jednoznacznie podkreśla, że w zasadzie Ukraina nie będzie mogła liczyć na jego wsparcie, bo nagle teraz jest wielkim miłośnikiem pokoju i będzie bronił każdego życia ludzkiego, a więc także kosztem statusu Ukrainy. Kamala Harris to dosyć umiejętnie sformatowała ten przekaz, że oczywiście wspieranie Ukrainy jest niezbędne. Na razie ciągle to poparcie dla wsparcia Ukrainy, zwłaszcza po rozpoczęciu tej ofensywy w obwodzie kurskim w Stanach Zjednoczonych, no więcej jest zwolenników utrzymywania, nawet to poparcie wzrosło w ostatnich tygodniach, ale wydaje się, że jeżeli nie ma tu jakichś takich istotnych kalkulacji wyborczych, że można by pozyskać dodatkowych wyborców, to tak, spodziewałbym się, że raczej administracji Bidena mogłoby zależeć na tym, żeby tą decyzję odkładać i oddać ją w ręce nowej administracji. No ale ta presja stała się wyraźna, ona wzrosła po rozpoczęciu przez Ukrainę ofensywy w obwodzie kurskim. Ta argumentacja amerykańska, że trzeba robić wszystko, żeby uniknąć eskalacji ze strony Rosji, no runęła jak domek z kart. Widać, że Rosja nie używa broni nuklearnej i nie eskaluje wobec państw NATO, nawet kiedy zagrożone jest jej własne terytorium i do ataku na terytorium rosyjskie wykorzystywane jest zachodnie uzbrojenie. Ja rozumiem też różne argumenty strony amerykańskiej, które nie pojawiają się w domenie publicznej, że Amerykanie woleliby zachować jeszcze jakieś możliwości eskalacji, ale tak jak mówię, ta publiczna narracja wykorzystywana w ostatnich miesiącach, argumenty dotyczące tego, że grozi nam eskalacja ze strony Rosji, to runęło i Amerykanie znaleźli się pod dużą presją i niewykluczone, że ta presja no, przyniesie efekt jeszcze przed wyborami, przed rozstrzygnięciem wyborczym w USA.
Tutaj też może być jeszcze jeden ważny aspekt, o którym pewnie też już się mówi, że ta sytuacja wojsk ukraińskich w zajętej przez nich części obwodu kurskiego no już nie jest taka jak na początku, kiedy był ten efekt zaskoczenia, że jednak no, Rosjanie ciągle jeszcze mają te zasoby, te odwody, które no, ściągają po to, żeby pewnie wyprzeć Ukraińców ze swojego terytorium. To też pewnie może być jeden z tych elementów, który być może przyspieszy decyzję, o której pan wspominał.
Na pewno, no tutaj tych elementów takich, które będą wpływać na te kalkulacje polityczno-militarne, ale w tym wymiarze akurat polityczne strony amerykańskiej, no będzie także to, że Stany Zjednoczone, administracja Bidena może być oskarżana o to, że ten plan ukraiński się nie powiódł właśnie dlatego, że Stany Zjednoczone obsesyjnie boją się eskalacji, nawet w chwili, w której obnażany jest rosyjski blef.
Ta czerwona linia, prawda?
Tak, bo to czerwone linie. Oczywiście, że ta sytuacja wojsk ukraińskich na terytorium Rosji no, będzie się zmieniać, ale ona ciągle jeszcze jest no, korzystna dla strony ukraińskiej. To znaczy widać, że nie przeszli jeszcze do obrony tych linii, które tam zostały wyznaczone w obwodzie kurskim, że prowadzą aktywne działania. Miejscami się muszą wycofać, ale w innych miejscach prowadzą ofensywę i zajmują jakieś miejscowości, więc ta sytuacja jest dynamiczna, ale pozwala ona ciągle używać sformułowania, że strona ukraińska tam dysponuje inicjatywą. I zobaczymy, no, wiadomo, że Rosjanie przerzucają dodatkowe siły. Oddziały powietrzno-desantowe prawdopodobnie przekroczyły rzekę Sejm, na której Ukraińcy zniszczyli mosty, ale to też nie jest tak, że Rosjanie mają ten worek bez dna, jeśli chodzi o wojska wyszkolone i przystosowane do takich działań. I być może mimo tego, że przez pierwszy miesiąc nie udało się osiągnąć tego efektu, na który wyraźnie liczyły władze ukraińskie, żeby odciągnąć wojska rosyjskie z Donbasu i tam osłabić ofensywę rosyjską na tym głównym kierunku strategicznym w okolicy Pokrowska, to niewykluczone, że jednak konieczność znalezienia dodatkowych wojsk no, będzie tworzyła ten dylemat i będzie prowadziła do osłabienia natężenia tej ofensywy na głównym kierunku strategicznym i będzie tworzyła dodatkowo jeszcze problemy polityczne związane z tym, że trzeba będzie wysyłać poborowych, którym Putin obiecał, że oni nie będą wysyłani na front w Ukrainie, bo to budziło niezadowolenie społeczne. Jeżeli będzie musiał rzeczywiście ratować się poborowymi i jednak złamać dane słowo, no to będzie też tworzyło jednak problem polityczny dla reżimu rosyjskiego.
To proszę pana, jeszcze jedna kwestia, tutaj bardziej chciałbym się skoncentrować na tej wizycie od strony Wielkiej Brytanii, czyli wizyty ministra, szefa brytyjskiej dyplomacji Davida Lamiego. Jak napisał na Twitterze, premier Ukrainy Denis Szmyhal podziękował za kolejną porcję militarnego wsparcia oraz także za 30 milionów funtów wsparcia, jeśli chodzi o sektor energetyczny Ukrainy. To też trochę jest oczywiście enigmatyczne, ale to też pokazuje, że Wielka Brytania tutaj no, z pewnością chce grać jedną z głównych ról, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, o to, w jaki sposób być może potoczy się dalszy ciąg tej wojny.
Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o tą wizytę wspólną amerykańsko-brytyjską, no to jest jakiś taki sygnał tego tradycyjnego partnerstwa strategicznego, specjalnej relacji brytyjsko-amerykańskiej. Jest to też związane z tym, że oczywiście Brytyjczycy przekazują rakiety Storm Shadow, tak jak Francuzi ich odpowiednik Scalp Ukrainie i w zasadzie komunikują Brytyjczycy, że oni by wyrazili zgodę na użycie swoich systemów do atakowania celów militarnych na terytorium Rosji, no ale wymaga to jednak zgody amerykańskiej. Nawet nie chodzi o to, że są tam jakieś amerykańskie komponenty w tych rakietach, tylko tam takich decyzji nikt nie podejmie bez amerykańskiego przywództwa. To wsparcie dla Ukrainy opiera się ciągle na amerykańskim przywództwie i determinacji politycznej i i takiej militarnej w tym wsparciu dla Ukrainy i te ramy tego wsparcia no, są wyznaczane przez Amerykanów, bo to się wiąże z ogólnie z ryzykiem dla wszystkich państw NATO i to ryzyko musi być kalkulowane i akceptowane przez stronę amerykańską. Więc tutaj no, mamy ten pokaz tego tandemu brytyjsko-amerykańskiego i to jest przygotowanie moim zdaniem jednak pod ewentualną decyzję o zniesieniu zakazu, o umożliwieniu w jakimś ograniczonym stopniu, bo też pamiętajmy, że to pewnie nie będzie chodziło o to, żeby można było rakietami o zasięgu 300 kilometrów atakować gdzieś tam cele w okolicach Moskwy czy na Syberii bazy strategiczne, tylko chodzi o to, żeby atakować te bazy, z których wspierana jest ofensywa w Donbasie, na głębokości właśnie gdzieś jakieś 200-300 kilometrów w głąb rosyjskiego terytorium. No jeżeli Amerykanie podejmą taką decyzję, to szybko się na to zgodzą także Brytyjczycy, a potem być może inne państwa. Ale oczywiście wsparcie brytyjskie jest bardzo istotne. Natomiast no, Brytyjczycy są w grupie innych państw. Polska tutaj też nie odstaje. Oczywiście nie mamy takich systemów jak Storm Shadow, ale jeśli chodzi o skalę wsparcia i znaczenie, jakie odgrywamy we wspieraniu Ukrainy, no, to tutaj jesteśmy w tej absolutnej czołówce.
To jeszcze jedno pytanie na koniec. Jutro Antony Blinken będzie z wizytą w Warszawie. Czy tutaj możemy spodziewać się jakichś istotnych deklaracji albo konkretów podczas tej krótkiej wizyty?
Nie spodziewam się. Zdaje się, że nawet nie jest planowana konferencja prasowa. Tak przynajmniej to do mnie dzisiaj dotarło. Nie wiem, może będzie jakaś zmiana w ostatniej chwili, ale prawdopodobnie będą to tylko zamknięte rozmowy.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem w Radiu RMF24 był pan Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Kłaniam się i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.